Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Francuskie wydanie Le Figaro pisze, że w ślad za Stanami Zjednoczonymi pozwoliły Ukrainie uderzać w głąb terytorium Rosji za pomocą swoich rakiet Francja i Wielka Brytania. Kilka dni temu z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Między innymi na te tematy poprosimy dziś o komentarze gości Polskiego Radia Białystok, a są nimi senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Polski 2050 Barbara Okuła. Witam panią.
Dzień dobry.
Ale zaczniemy od polskiej sceny politycznej. Start w wyborach prezydenckich ogłosił już Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, a kilka dni temu lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, nad swoim kandydatem zastanawia się Lewica w sobotę. Powinniśmy wiedzieć, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, czy Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski. I być może tego samego dnia będzie znany kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czy potwierdza to pani senator?
Pani redaktor, szanowni państwo, do wyborów prezydenckich mamy jeszcze sporo czasu, więc tutaj nie ma aż takiego pośpiechu. Być może tak, być może nie.
Ale podobno nieładnie będzie, jak Koalicja Obywatelska pierwsza powie, kto będzie jej kandydatem, że fajnie by było, gdyby PiS jednak zrobił to odrobinkę wcześniej.
Myślę, takie komentarze są. Tutaj nie chodzi o to, kto będzie pierwszy, ale ważne jest przede wszystkim, jaki to będzie kandydat i czy ten kandydat będzie dobrze służył i reprezentował wszystkich Polaków.
Bo podobno centrala PiSu czeka na wyniki sondaży poparcia dla prezesa IPN-u Karola Nawrockiego, byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a także europosła i byłego kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bocheńskiego. Czy potwierdza pani, że w grę wchodzą tylko te trzy osoby? Czy może jakieś będą niespodzianki?
Mamy dosyć dużo kandydatów, dobrych kandydatów, którzy na pewno by godnie pełnili tą funkcję. Natomiast te osoby, które pani redaktor wymieniła, na pewno są brane pod uwagę. Tak jak powiedziałam, ważne są... Te wybory prezydenckie są bardzo ważne, bo tutaj chodzi o to, żeby no nie było tak, jak powiedział premier Donald Tusk, że te wybory zamkną system, bo to by doprowadziło do tego, że będą te rządy autorytarne będą coraz bardziej postępowały. Dlatego też no ważne jest, żeby jednak no nie był to monopol władzy, a żeby prezydent reprezentował inne jednak środowisko. Prawo i Sprawiedliwość jest trochę w trudnej sytuacji, trzeba powiedzieć, bo przecież zostaliśmy, i tutaj też trzeba to podkreślić, bezprawnie pozbawieni subwencji, dlatego też ta kampania dla nas będzie o tyle trudna, bo najpierw nie zostało przyjęte sprawozdania, tutaj trzeba też powiedzieć, że to niesłusznie, bo przecież te działania, które były prowadzone, chociażby promocja na piknikach Wojsk Obrony Terytorialnej. To przecież zadanie bardzo ważne i potrzebne. Tak samo sprzęt, który był kupowany dla ochotniczych straży pożarnych. To przecież ten sprzęt, który był wykorzystywany chociażby w akcji powodziowej i wielu innych takich ważnych przedsięwzięciach.
Pani senator, ale sprawa subwencji chyba nie jest jeszcze definitywnie zamknięta.
Jest, no w tej chwili nie otrzymaliśmy, przecież zostali pozbawienie tej kwoty za sprawozdanie, a w tej chwili nie jest wypłacane nam należne raty kwartalne. Więc pani redaktor ma tutaj rację, że to nie jest jeszcze zamknięte, więc bezprawnie jesteśmy pozbawieni wypłaty. Dlatego tutaj owszem, to jest, że my odwołaliśmy się jako Prawo i Sprawiedliwość do Sądu Najwyższego i nie ma decyzji ostatecznej, więc powinna ta wpłata być przelana wpłacana na konto Prawa i Sprawiedliwości, a to nie jest. Dlatego też tutaj apelujemy też o wpłaty, o wspieranie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nie wpłynie to na przebieg kampanii wyborów.
Panie redaktor, na pewno jesteśmy tutaj w trudniejszej sytuacji, więc dlatego opcja rządząca wie, że pewnie uczciwie będzie trudno wygrać, dlatego pozbawia nas tej subwencji. To jest próba delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości. Tak, bo przecież mamy nierówny start. Dlatego też te wpłaty prosimy, apelujemy, bo będą to wpłaty przeznaczone na kampanię prezydencką.
Pani poseł, faktycznie nierówny start? Barbara Okuła, Polska 2050.
Ja myślę, że start jest równy. Jeśli chodzi o te zamknięcie czy otwarcie systemu, uważam, że przez 8 lat był taki system właśnie, że był prezydent i rząd z tej samej partii i widzieliśmy, że to funkcjonowało. Natomiast mam nadzieję, że teraz będzie taki prezydent, który nie będzie prezydentem partyjnym. Ja chciałabym w końcu takiego systemu otwartego, gdzie prezydent będzie naprawdę słuchał obywateli, a nie partii.
Że prezydent będzie niezależny, tak jak reklamuje siebie lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Tak, nie powiedział bezpartyjny. Niezależny od żadnego prezesa.
Niezależny od nikogo, że po prostu sam będzie podejmował decyzje według siebie, według swoich poglądów.
Natomiast a czy zaskoczył panią swoją decyzją, że właśnie już w ubiegłym tygodniu ogłosił, że będzie startował w wyborach prezydenckich? Bo przecież wcześniej sam zapowiadał, że zrobi to dopiero w grudniu.
Tak, ale wydaje mi się, że dojrzał już do tej decyzji, dlatego ją podjął wcześniej. Natomiast nie zaskoczył. Wiedzieliśmy o tym troszeczkę wcześniej, że będzie ogłaszał. Przepraszam. Także nie zaskoczył, ale bardzo się cieszę z tej decyzji, że będzie startował, bo myślę, że to będzie taki trochę środek, że będziemy mieli kandydatów ze skrajnych ugrupowań, natomiast tu będzie środek, gdzie obywatele będą mogli posłuchać, zobaczyć, że można bez kłótni, można pokazywać siebie w kampanii, a nie kłócić się o to, kto jest gorszy. I ja to widzę, ja to widziałam cały czas. A więc uważam, że czas już w końcu przerwać te kłótnie i takie pokazywanie, co konkurencja zrobiła źle, a bardziej pokazywać, co jesteśmy w stanie zrobić, jak będziemy
a
sami.
A czy myśli pani, że już na starcie jesteście w lepszej pozycji niż Prawo i Sprawiedliwość, bo macie swojego kandydata? Zawsze te ileś tam dni więcej przekonywania obywateli do
Szczerze mówiąc, wydaje
kandydata.
Mi się, że to nie ma większego znaczenia. Wydaje mi się, że to chodzi o kandydatów, ale też dużą tutaj rolę odgrywają te takie pobudzanie emocji. Ja widzę w kampaniach jest często tak, że właśnie są te takie pobudzane negatywne jakieś to, co ktoś zrobił złego, umniejszanie tych kandydatów. Ja chciałabym, żeby ta kampania była taka raczej bardziej merytoryczna, a nie taka właśnie skupiająca się na tym podsycaniu tych emocji wśród obywateli, bo to trwa już od wielu lat. I to uważam, że może czas przestać, może czas po prostu pokazywać właśnie wartości tych kandydatów, którzy będą kandydowali. Ja nie neguję żadnego z kandydatów. Niech każdy kandydat pokaże się i wtedy to niech obywatele wybiorą, który według nich jest najlepszy. Niech poznają tych kandydatów, ale uważam, że czas w końcu, żeby to było niezależne właśnie.
Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się w piątek. Kogo wolałyby panie za przeciwnika swojego kandydata na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego, pani senator?
Ja może tutaj odniosę się do tych kandydatów do już ogłoszonego startu, głównie przez marszałka Sejmu, bo dla mnie tutaj ogłoszenie...
Kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła.
Oczywiście, że nie, ale już właściwie zaczęto prowadzić, chociaż przecież to marszałek Sejmu ogłosi dopiero termin wyborów.
I zrobi to jak najszybciej, tak zapowiedział.
Tak, natomiast tutaj chyba to jest jakiś żart i niepoważne traktowanie wyborców, bo właściwie nikt tego nie rozumie, na czym polega niezależny start, niezależność kandydata marszałka Hołowni. Marszałek Hołownia jest szefem partii Polska 2050. 2050. Jest w koalicji, realizuje razem z PSL-em projekt Trzecia Droga. Jest w koalicji rządzącej, więc ta zależność jest widoczna na każdym kroku i to jest po prostu no, śmieszne, niepoważne. Tak nie zachowuje się poważny polityk, bo jeżeli chce udawać, że jest niezależny, no to chyba występuje z partii, zupełnie no, rezygnuje, jest mandat ma niezależny, niezrzeszony, to tak. Natomiast tutaj ta zależność będzie, tak jak powiedziałam, od tych wielu ugrupowań, bo przecież
bo obowiązują
w tej chwili...
go zapisy umowy
oczywiście, że tak, więc to jest dla mnie takie no, niepoważne traktowanie nawet wyborców i to, że marszałek Hołownia jednak jest, zachowuje się niepoważnie, to już widać od pewnego czasu, bo nawet to prowadzenie obrad na początku w sposób taki gwiazdorski, ten początek może był fajny, jakieś tam zainteresowanie to wzbudzało, natomiast teraz już to, tak jak niektórzy mówią, jak gwiazda szybko zabłysła, tak gwiazda szybko zgasła. Jest też, no jednak słabe są notowania Polski 2050, dlatego chyba chciał no, czymś się zainteresować i
co do tych notowań, to może nic nie wspominajmy. Mieliśmy notowania, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa i co się okazało.
Rozumiem,
miał
że,
podobno przerwę.
Ale rozumiem, że nie Trzaskowski, nie Sikorski głównym konkurentem, tylko Hołownia.
Nie, no ja tutaj
tak?
się odniosłam.
Zanim pani poseł powie, to tak jeszcze
no,
pani
bo tak jak mówię, no to jest niepoważne. Natomiast to, że później, jeżeli już dany kandydat zostaje prezydentem, no to każdy rezygnuje, występuje z partii i stara się być prezydentem wszystkich Polaków. Natomiast
no, Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski?
Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Obaj reprezentują środowisko Platformy Obywatelskiej. Dla mnie, tak jak i Platforma Obywatelska, jest niewiarygodna, bo nawet i cała koalicja rządząca, prawda, chociażby te konkrety, które zgłaszają, a zgłaszane były i w umowie koalicyjnej, niewiele z tego zostało zrealizowane, więc tutaj nasz kandydat będzie kandydatem wiarygodnym.
Czyli dla PiSu nie ma znaczenia, czy prawybory wygrywa no Rafał
myślę,
Trzaskowski, czy
Rafał Trzaskowski reprezentuje bardziej jeszcze takie środowisko lewicowe, bardziej no chociażby znany jest z tego, że krytykował, prawda, powstanie CPK, że ostatnio
czyli
jego wypowiedzi,
bardziej
że nasi
byście się obawiali Sikorskiego
sędziowie.
Z kolei bo część waszego
Sikorski,
elektoratu mógłby ściągnąć
no,
na
nie,
swoją
myślę,
stronę.
Że też no, jest niepoważnym kandydatem w tym względzie, że poważny polityk nie krytykuje kandydatów na prezydenta w danym państwie. A tutaj no, wszyscy chyba wiemy, jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa. To są niedopuszczalne sytuacje. Pamiętamy też chociażby
myślę,
ten
że
wyciek
te
Nord Stream.
Argumenty będą wykorzystywane w kampanii wyborczej. Czyli rozumiem, dla PiSu nie ma znaczenia. Czy Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski stanie na czele Koalicji Obywatelskiej.
Wierzę, że wygra.
Natomiast w przypadku Polski 2050.
Myślę, że też nie ma to znaczenia, który z nich przejdzie. Natomiast...
A Szymon Hołownia nie namiesza tutaj trochę?
No, w sensie namiesza?
No tak.
Że im? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że Szymon Hołownia będzie miał wysoką pozycję, bo myślę, że Polacy właśnie docenią to. Tak jak tutaj pani wspominała.
Ma szansę pokonać i przejść do drugiej.
Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Ja uważam, że to nie ma tak, że z góry ktoś jest przegrany. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak? Sondaże są różne. Trump miał przegrać, wygrał. A więc to kwestia jest dobrej kampanii i też zaufania do danej osoby. Myślę, zależy komu obywatele zaufają faktycznie. Natomiast tutaj myślę, że który z tych kandydatów będzie, nie ma to znaczenia. Mam nadzieję, że to nie będzie przeciwnik, a raczej zdrowa konkurencja. I chciałabym chciałabym, żeby tak było z większością kandydatów. Ja akurat nie oskarżam żadnego kandydata, że jest mało poważny czy niepoważny. Wiadomo, że każdy wypowiada się i tak samo ze strony PiS-u było wiele opowieści o kandydatach na prezydenta i innych niekoniecznie dobrych, niekoniecznie przyjaznych, a więc to różnie jest. W kampaniach wyborczych różnie bywa, natomiast ważne jest, jakim kto potem będzie też prezydentem, czy będzie dotrzymywał słowa, czy będzie wzbudzał zaufanie Polaków i dokładnie wiemy, że prezydent Andrzej Duda, on nie był obiektywnym prezydentem i wszyscy wiemy, że działał w jedną stronę. No jeszcze jest, tak, będzie oczywiście, ale ja mówię tak przyszłościowo już, jak rozmawiamy tu o przyszłości trochę, a więc dlatego też tak mówię. Także myślę, że najważniejsze, żeby to był ktoś, kto będzie łączył.
A wybory prezydenckie odbędą się w maju. Andrzej Duda kończy drugą i ostatnią kadencję w sierpniu przyszłego roku.
Gry polityczne.
Mamy znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wsparcie Ukraińców w wojnie z Rosją. Prezydent Joe Biden zezwolił na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Według dziennika New York Times mają być one wykorzystane przeciwko wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w regionie Kurska. Decyzję podjął 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, który obiecał ograniczyć dalsze wsparcie dla Ukrainy. Co panie sądzą o tej decyzji? Senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, to są trudne tematy, trudna decyzja. Niemniej jednak Władimir Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły. To wiemy już od dłuższego czasu. Trzeba powiedzieć wprost, że napad kraj w sposób barbarzyński, bezprawny, że no nie miał żadnych skrupułów, żeby w taki sposób agresywny walczyć tutaj z Ukrainą. I myślę, że to jest dobra decyzja. Na pewno niedobrą decyzją był ostatni telefon Olafa Scholza. To jakieś nieporozumienie zupełne. Ta decyzja nie była uzgodniona ani to przecież na forum Unii Europejskiej. Więc no próba, nie wiem, ratowania swojego wizerunku już tak słabego chyba w Niemczech. Nie rozumiem tutaj w ogóle postawy premiera Donalda Tuska, który chwali się za moment, że prawda, Olaf Scholz zdał mu sprawozdanie. No nie wiadomo w jakim charakterze miałby mu składać sprawozdanie, ale w ten sposób jak gdyby zasugerował, że to było dobre posunięcie. No już w tej chwili już zmienił, bo mówi, że jest też dobre
Olaf Scholz
posunięcie.
Szeroko tłumaczył się później po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, dlaczego to zrobił.
No tak, ale pani redaktor, no to jest jakaś dyplomacja, to są sprawy międzynarodowe na najwyższym szczycie w tym momencie, no tak bardzo ważne, poważne, kiedy tutaj chodzi o bezpieczeństwo i Ukrainy i pozostałych państw, więc tutaj nie może być jakiejś spontanicznej rozmowy telefonicznej. Dlatego też no uważam, że tutaj ta decyzja jest dobra. Dosyć
decyzja
pewnie późno.
Decyzja prezydenta Joe Bidena.
Tak, tak mi się wydaje.
Tak, przeskoczyła z jednego tematu na drugi.
Tak. No dosyć późno, ale no myślę, że tutaj powinno być jednak takie stanowcze, jednoznaczne stanowisko, że wszyscy potępiają tą inwazję, a wspierają Ukrainę, czego przecież brakowało na początku. Przecież pamiętamy wszyscy, to Polska pierwsza wyciągnęła rękę do Ukrainy. Niemcy przecież bardzo długo się opierały i Europa do końca te wsparcie tak no tylko w pewnym zakresie i jak musiała. Dlatego też to stanowisko powinno być jednoznaczne.
To był najwyższy czas, żeby podjąć taką decyzję? Poseł Barbara Okuła. Czy prezydent Joe Biden dobrze zrobił?
Myślę, że te ostatnie też złożone ataki na Ukrainę ze strony Rosji to też były taką przyczyną, że chyba Joe Biden też zauważył, że no czas najwyższy jakąś taką reakcję konkretną pokazać, że też pozostałe kraje zaczęły włączać się w to i myślę, że to jest taki przełom trochę, bo ta wojna trwa już od kilku lat, a tak naprawdę Ukraina była trochę taka osamotniona na tym polu walki. I w zasadzie
Donald Trump
była...
zapowiada, że będzie wstrzymana pomoc dla Ukrainy.
A to zobaczymy, bo to zazwyczaj jest tak, że w kampanii tak się mówi, ale potem różnie bywa, bo to jest jednak no, ważna sprawa. To nie jest sprawa tylko Ukrainy. To jest sprawa tak naprawdę całej Europy. Bo jeśli my nie zrobimy nic, to nie wiemy, jak dalej zachowa się Putin. A myślę, że Ukraina nie może poddać się, bo to będzie też takim przyzwoleniem, że właśnie takie bezpodstawne ataki są jakby dozwolone i potem można też napaść na kolejny kraj. Ja myślę, że tutaj pomoc Ukrainie i wsparcie też całej Europy i USA również, to też pokaże Putinowi, że on tak naprawdę zostanie sam, a tutaj większość krajów jest jednak z Ukrainą.
I takie wsparcie to także dodatkowe wzmocnienie Ukrainy w negocjacjach,
tak,
ewentualnych
tak.
negocjacjach.
Oczywiście, no bo zupełnie inaczej negocjuje się, kiedy wiadomo, że wiele krajów jest
się
silniejszym niż jeśli jest się jedynym państwem, które negocjuje.
A jak ocenia pani działania kanclerza Niemiec Olafa Scholza, bo tutaj pani senator wspomniała o jego rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem.
Być może niepotrzebna była ta rozmowa, natomiast wyjaśnienia są takie, że to było właśnie w celu pokazania Putinowi, że my jesteśmy wszyscy razem, że Europa jest razem z Ukrainą i że to był ten cel. Jeśli to był taki cel, no to każdy sposób jest dobry. Natomiast generalnie tu uważam, że sam telefon nie był potrzebny, bo to też jakby pokazuje, że jednak wcześniej Rosja była ignorowana, a teraz pokazujemy, że jednak dochodzi do takich rozmów.
A jakie pani mają scenariusze? To już pani poseł wspomniała, że nigdy nic nie wiadomo, bo co innego mówi się w kampanii, a co innego później życie pokazuje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że po zmianie w Białym Domu szybciej zakończy się wojna, choć nie zna scenariuszy. Jak panie to widzą?
Oczywiście, aby zakończyła się ta wojna, natomiast no, tego nie da się przewidzieć, bo no, nie znamy do końca, jaka będzie sytuacja, jaka będzie reakcja Rosji. Tak naprawdę też nie wiemy, jakie działania podejmie Donald Trump. Także tutaj no, to jest takie wróżenie tylko na chwilę obecną. Niemniej jednak no, wierzymy, że jednak ta Ukraina będzie wsparta zarówno właśnie przez całą Europę i Stany Zjednoczone i w ten sposób no, też będzie Putin widział, że jednak no, ma poważnego przeciwnika.
Jakiego scenariusza po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych spodziewa się poseł Barbara Okuła?
No, ja widzę, że to też wzbudziło taki trochę gniew, złość Putina, więc widzę, że to zabolało. Bo to zazwyczaj jest tak, że kiedy są reakcje takie zdecydowane, to na pewno nie są to reakcje, których on by oczekiwał. A więc mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś refleksji, że może czas w końcu zakończyć tą wojnę, bo to on jest agresorem tak naprawdę. To nie Ukraina, to nie Europa. To on jest agresorem i myślę, że no tutaj szybciej może podejmie jakieś decyzje, kiedy naprawdę będzie to tak, że wszystkie kraje się w to zaangażują.
Skoro jesteśmy przy kwestiach bezpieczeństwa, to około 10 miliardów złotych co roku ma być przeznaczonych na ochronę ludności w Polsce. Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Co jest w niej ważne, że była taka jednomyślność? Proszę, pani poseł, pani głosowała za tą ustawą.
Tak, oczywiście, wszyscy głosowali, wszyscy jednomyślnie, nikt się nie wstrzymał.
A w tym tygodniu też pani senator
będzie
się w tej sprawie wypowiadać.
Teraz
też ciekawe, czy będzie takie jednogłośne głosowanie w Senacie.
Myślę, że jest to ważna ustawa, bo od wielu lat, tak jak wiemy, w zasadzie u nas tej obrony cywilnej nie było. Wcześniej byliśmy przygotowani. Ja pamiętam jeszcze zajęcia z przysposobienia obronnego. My byliśmy przygotowani na alarmy, jak wygląda alarm, co to znaczy wojna, jak się przygotować, jak się ewakuować. Były schrony. Teraz tego przez tych wiele lat, kiedy był pokój, w zasadzie nie było potrzeby pewnie takiej obrony cywilnej. I myślę, że to jest teraz czas, kiedy my musimy ustawowo, systemowo zagwarantować i zabezpieczyć naszych obywateli, żeby wiedzieli, jak się ewakuować, jak pomagać sobie nawzajem. Także tutaj to jest, wydaje mi się, taka kluczowa ustawa, gdzie to było ponad podziałami. Tam były przyjmowane też poprawki wszystkich partii. Także było to zrobione tak, żeby ta ustawa weszła w jak najlepszym kształcie. Nie było tutaj jakichś politycznych rozgrywek. No i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak to powinno wyglądać. Jeśli jest ważna rzecz, trzeba robić to razem.
Pani senator, a co pani widzi takiego najważniejszego w tej ustawie?
Ta ustawa była przygotowywana już za rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to już wtedy trwały prace na temat tej ustawy. Ona rzeczywiście jest potrzebna, bo zarówno właśnie te tematy związane z ochroną ludności w czasie pokoju, jak i z obroną cywilną w czasie wojny wymagały doprecyzowania, bo tam nie było jednak tych kwestii unormowanych w dotychczasowym prawie. Dlatego to jest niezbędne. Tam jest ważne, bo jest ustalony, jaki jest podział kompetencji, jakie samorządy, które za co odpowiadają w takich sytuacjach. No i też ważne jest, że są zagwarantowane co roku środki na tutaj czy doposażenie, czy budowanie schronów, jeżeli też jest taka potrzeba, więc to jest o tyle dobre i potrzebne.
Dlatego też,
dlatego też tutaj my zawsze podkreślaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją merytoryczną. To kiedyś właśnie Koalicja Obywatelska była opozycją totalną i trzeba powiedzieć, że krytykowała wszystko, bo chociażby trzeba przypomnieć, jak było z granicą tutaj na wschodzie u nas, kiedy pojawiły się te ataki pierwsze i ta wojna hybrydowa na granicy, to my apelowaliśmy wtedy o ten spokój, o jedność, bo to były tematy ważne. To było bezpieczeństwo dla całego kraju. Jednak pamiętamy doskonale, jakie było zachowanie wtedy opozycji. Dobrze, że teraz to rozumieją, natomiast szkoda, że wtedy, kiedy my na ten temat dyskutowaliśmy i pracowaliśmy, to tego nie było. Też tutaj pani poseł właśnie mówi na temat tej jedności, zgody. No tak, tylko że w tej chwili to wygląda w taki sposób, że to właśnie głównie opozycja jest prześladowana. Cały czas to głównie przecież immunitety uchylane są posłom opozycji, a nie posłom koalicji, a przecież rządzący.
No i chyba nie przecież, do końca, tak.
A jest tam sporo takich osób, chociażby czy Roman Giertych, który przecież mówi, że w sądzie można się oczyścić, więc też mógłby spróbować i pójść do sądu, żeby oczyścić się w końcu z tych zarzutów. Więc tak, podkreślam, że tam, gdzie jest to ważne dla bezpieczeństwa Polski, dla narodu, to Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją merytoryczną i zawsze to, co jest dobre, to wspiera. Tutaj nie ma głosowania takiego w ciemno, że wszystko przeciw.
A tutaj pani poseł Barbara Okła musi się odnieść do tych wspomnienia historycznego odnośnie tego, jak to była rzekomo opozycja totalna i w kwestiach ważnych nie było poparcia ze strony opozycji.
Akurat teraz też mam jeszcze dużo do życzenia ze strony opozycji teraz, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo bywam na komisjach, widzę i nie jest to tak, że to jest merytoryczne. To jest też często tak, że jesteśmy przeciw, bo jesteśmy przeciw. Natomiast też widzimy na sali sejmowej, co się dzieje. Ja byłam na początku bardzo zdegustowana akurat, bo jestem pierwszy rok posłanką, byłam pierwszą kadencję, a więc byłam bardzo zdegustowana w ogóle tym, co się dzieje na sali sejmowej i jaki to jest sposób poprawiania polityki, a więc to nie ma co mówić już, co było. My po prostu zmieńmy to, co będzie, bo jak my będziemy cały czas porównywać się do tego, co było źle,
to my nigdy nie zmienimy. Pierwsza kadencja w parlamencie.
Ja zmierzam do tego, że to trzeba po prostu zmienić i w końcu zacząć ze sobą normalnie rozmawiać. rozmawiać i faktycznie podchodzić do pewnych spraw merytorycznie, a nie obrzucając się, że jednak my jesteśmy lepsi i wy jesteście gorsi, bo to nigdy nie będzie dobrze.
I zobaczymy.
Też jak... akurat uważam, że w niektórych sytuacjach no, powinna być ta rozmowa merytoryczna, natomiast naprawdę w tej chwili no, widzimy, że to jest próba nawet delegalizacji opozycji, więc to.
To pewnie
jest...
nie da się tak szybko zmienić tego, co się zadziało przez tych wiele lat. Natomiast jeśli będziemy pokazywać to i promować właśnie to, ten szacunek wzajemny przede wszystkim do siebie, nie obrażanie się, nie poniżanie się wzajemne, bo my też dajemy przykład naszym obywatelom. I uważam, że to, co my reprezentujemy, jak my reprezentujemy w Sejmie, czy w parlamencie, czy w Senacie też, tak, to my pokazujemy, to my wyznaczamy te trendy, to my potem jakby zezwalamy na ten hejt w internecie, na to, jak inni obywatele też postępują względem siebie.
Zobaczymy, co Senat pokaże w tym tygodniu, jak będzie między innymi głosował nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pewnie też nie będzie głosów sprzeciwu.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Podczas szczytu grupy G20 w Rio de Janeiro ma być podpisana umowa Unia Europejska, wspólny rynek południa. Czy negocjacje trwały 25 lat i mają być teraz sfinalizowane? Wzbudza to wiele protestów wśród europejskich rolników, także polskich. Czy rozumieją panie te protesty? Czy też może jednak nie powinniśmy się tak bać aż nad to? Bo w końcu jak tyle lat była umowa przygotowywana i tyle państw się za nią opowiada, to na pewno są jakieś korzyści płynące też do nas.
Ja w pełni rozumiem tutaj niepokój rolników, szczególnie naszych polskich rolników, bo tu będzie oczywiście niezdrowa konkurencja. Przecież rynek europejski zalają towary, które nie spełniają norm europejskich, więc tam wyprodukowanie wielu produktów tych rolnych nie wymaga spełnienia takich standardów, jak jest u nas w Europie.
Zresztą ale my możemy mieć też większy rynek poszerzony o Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj,
tak, ale
Boliwię.
Tak, ale tutaj to głównie, przecież to Niemcy chcą załatwić głównie swoje interesy kosztem właśnie rolników, bo w Niemczech rolnictwo nie jest w jakimś tam tak stopniu rozwinięte i nie jest na dużą skalę, tych rolników nie jest tak dużo jak u nas w Polsce. I oni chcą przede wszystkim swój przemysł, czyli tam swoje towary sprzedawać wyprodukowane w Niemczech w zamian za produkty rolne, więc tutaj to akurat jest bardzo niekorzystne, bardzo niebezpieczne. Tu powinno być jednoznaczne stanowisko. Zresztą chyba jest z tego, co słyszałem, Ministerstwo Rolnictwa z tym się nie zgadza. Natomiast,
ale nie ma stanowiska rządu.
To znów jest takie udawanie, tak, tylko że nie chcemy, ale nic nie możemy. No więc tutaj powinno być jednoznaczne stanowisko polskiego rządu sprzeciwiające się temu, bo to głównie jest korzystne dla Niemiec, ale na pewno nie dla naszych polskich rolników.
Zdecydowanie sprzeciwia się Francja, a jak na tą sprawę zapatruje się Polska 2050?
Ja myślę, że to trzeba byłoby głębiej przeanalizować, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że otworzą się przed nami te rynki Ameryki Południowej, to my mamy obowiązkowe standardy unijne i nasze ceny na pewno nie będą atrakcyjne, jeśli chodzi o eksport. A z kolei mogą do nas faktycznie zacząć być importowane towary tanie, które nie mają takich standardów. I
ale
faktycznie jest takie
kosztuje,
zagrożenie.
To może nie będą takie tanie.
Ale jest zagrożenie jednak, że więcej możemy mieć tych niekorzystnych niż korzystnych. A więc tutaj kwestia przeanalizowania.
W przypadku rolnictwa,
tak, bo właśnie, bo my tutaj analizujemy rolnictwo, bo no generalnie my słyniemy tu głównie z rolnictwa, a więc i szczególnie nasz region, a więc my tutaj może też bardziej tak rozpatrujemy to, że my możemy na tym dużo stracić.
Tak, bo tam ale... jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, tam jeszcze, prawda, oprócz tych standardów, to przecież też trzeba powiedzieć, że mają o wiele korzystniejszy klimat do produkcji.
Do uprawy.
Tak, do uprawy, więc...
Pewnie
więc,
też są inne tak, towary, my byśmy importowali.
Nierówna konkurencja.
Tak, inne byłyby eksportowane, inne byśmy importowali. Także, ale na pewno myślę, że Dla nas byłaby to trudna sytuacja, na pewno do przeanalizowania, ale też musimy patrzeć to, co będzie dobre dla nas gospodarczo.
Czy w polskim parlamencie może dojść do koalicji na przykład PSL-u i PiS-u przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur? Bo Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS chętnie stworzy w parlamencie większość przeciwko temu porozumieniu. Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo przeciwko takiej umowie jest.
Czy tak jak powiedziałem, no my w kwestiach ważnych i dobrych dla naszych mieszkańców, dla Polaków, w tej sytuacji rolników, zawsze będziemy wspierać te dobre projekty, więc dlatego tutaj no przeciwstawiamy się tej umowie i jeżeli PSL też jest przeciw, to nie widzę problemu, by razem ten projekt realizować.
A ja myślę z kolei, że tutaj raczej nie będzie potrzebna taka koalicja, bo wydaje mi się, że większość będzie przeciwko tej umowie. Natomiast PiS pewnie chce oczywiście, bo to jest to zakusy na ogólną koalicję z PSL-em, z Konfederacją ewentualnie, a więc na pewno byłoby to korzystne dla PiS-u, gdyby taka koalicja powstała. Natomiast nie sądzę, że PSL akurat z PiS-em będzie tworzył koalicję.
Mówimy o tym temacie.
Konkretnie o tym
temacie. Nie sądzę, że w tym temacie też będzie
tworzył. Głośna sprawa z ostatnich dni, zarzuty dla prezydenta Wrocławia Jacka Sotryka i byłego europosła Karola Karskiego z PiS-u w związku z Collegium Humanum. No, nie sposób nie skomentować tego.
Znaczy, no cóż, no tutaj trzeba powiedzieć, że ta sytuacja jest ogólnie bardzo, no mnie na przykład no bardzo to porusza, że ludzie na takich stanowiskach mogą dopuszczać się do takich sytuacji.
Być zamieszani.
Tak, bo to widać, że to jest jakiś tam duży krąg osób w to zamieszanych. Chodzi o kupowanie dyplomów, więc no, nielegalne wykształcenie. Jest to patologia i tą patologię trzeba wyraźnie potępiać.
A ci dwaj panowie systemy, po dwóch stronach sceny politycznej, więc
tutaj, jeżeli chodzi o
Jacka Sutryka,
z tego co wiem, no to są zarzuty bardzo poważne, bo przecież no, był w areszcie, kaucja była ustalona na 2 miliony złotych, to jest poważne zarzuty. Natomiast pana tutaj profesora Karskiego nie znamy tak naprawdę jakichś dokładnie zarzutów, a z tego, co teraz cały czas ścigana jest opozycja, właściwie do większości posłów są jakieś zarzuty, mówią, że albo już jest akt oskarżenia, albo będzie, albo uchylane są immunitety. Więc dopóki nie znam sprawy, nie wiemy dokładnie o co chodzi, no nie mam podstawy tutaj, żeby sądzić, że rzeczywiście jest w to zamieszany. Także też uważam, że niektóre rzeczy no nie powinny być w świetle takich Jupiterów tutaj te zarzuty stawiane.
Ale afera Collegium Humanum to akurat głośna sprawa, więc tak, jak najbardziej należy się informacja dziennikarzom przez dziennikarzy.
Tak, ale jest informacja już pierwsze aresztowania, natomiast no z tego, co już jest tam 55 osób, z tego, co słyszymy, to może być kolejnych osób jeszcze kilkakrotnie więcej, więc no nie wyobrażam sobie, że każda osoba będzie w taki sposób aresztowana.
Ale pani chyba mają nic wspólnego z Collegium Humanum.
Nie.
Taki żarcik.
Mamy wykształcenie, przynajmniej ja mam na dobrych uczelniach. Między innymi też i Uniwersytet Białostocki też i Warszawski. Więc no tak jak mówię, no jest to patologia, więc trzeba tutaj też, myślę, że dla nas jako parlamentarzystów powinno być zastanowić się, w jaki sposób przeciwdziałać temu systemowi, ale to nie jest problem w systemie. No to jest problem w ludziach, którzy są podatni na korupcję, podatni na jakieś, prawda, wykroczenie, przestępstwa i to trzeba potępiać. Ale tak jak mówię, ja tutaj, jeżeli chodzi o profesora Karskiego, to w tej chwili na razie daleka byłabym od oceny.
Swojego partyjnego kolegi pani broni.
Ale pani redaktor, no nie mamy podstawy.
Zaraz zobaczymy, czy pani poseł
nie
będzie
mamy podstawy sądzić,
broniła Jacka Sutryka.
Że rzeczywiście te zarzuty są uzasadnione, bo tak jak mówię, w tej chwili koalicja rządząca szasta na lewo
są
i prawo.
Są zarzuty, czyli muszą być jakieś podstawy. Tak. Proszę bardzo, poseł Barbara.
Ja akurat nie będę bronić nikogo. Uważam, że jeśli są afery, trzeba je wykrywać, trzeba stawiać zarzuty i trzeba rozliczać, niezależnie od tego, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy PO, czy Polska 2050. I uważam, że to powinno się skończyć. My jako politycy więcej od siebie musimy wymagać niż obywatele. My powinniśmy dawać wzór, tak jak mówiłam. I my musimy też później rozliczać się wzajemnie. Natomiast ta afera to jest niedopuszczalne, bo to z jednej strony było kupowanie dyplomów, a z drugiej strony ludzie tam studiowali i teraz nie mają możliwości ukończenia tych studiów.
A ci, którzy uczciwie ukończyli, tak, to też patrzy się na nich jak na oszustów.
Oczywiście, ale do tego też doprowadzają takie sytuacje, to co chcemy wprowadzić teraz ustawę o spółkach Skarbu Państwa, bo tam są potrzebne te dyplomy i dużo ludzi właśnie ze sfer politycznych po to, żeby zasiąść w spółkach Skarbu Państwa, kupuje takie dyplomy, bo nie chce im się uczyć, studiować w sposób normalny, legalny. I to też motywuje do tego, żeby takie dyplomy pozyskiwać i to też dlatego zbudowało się takie kolegium humanum. Dlatego trzeba też poprzestać na tym, żeby politycy partyjni zasiadali w spółkach Skarbu Państwa i oczekujemy, że ta ustawa przejdzie nasza i że w końcu skończy się takie właśnie działania w spółkach Skarbu Państwa polityczne. Tam powinni być eksperci.
Zgadzam się, natomiast...
Z normalnymi dyplomami, tak. Nie kupionymi.
Natomiast tutaj akurat może nie pani ugrupowanie, ale koalicja rządząca przecież szła do wyborów z hasłem, że odpolityczni spółki Skarbu Państwa, że nie będą zasiadać politycy. Doskonale wiemy, co dzieje się w tej chwili.
I liczymy na opamiętanie.
Ilu jest polityków z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej. Właściwie są w całości zajęte spółki przez polityków. Dlatego no między innymi to doprowadziło pewnie też do tej patologii, chociaż tak jak
ale to
mówiłam,
było wcześniej.
To zwalnia,
te afery są z wcześniejszych lat, tego, to nie są z ostatniego roku. To kolegium, te afery były już wcześniej i to jest badane od jakiegoś czasu. I wszyscy już wiedzieliśmy wcześniej, że ta afera jest. To teraz to dopiero rozwiązał to się
super. To dlaczego Donald Tusk poparł Sutryka, jeżeli już było wiadomo, że jest
tego
zamieszany.
Nie wiem. My nie popieraliśmy Sutryka, bo było to.
I teraz ostatni temat
były.
Już w dzisiejszym programie i oby to też nie była afera. Polska nadal wśród krajów Unii najmniej wydających na opiekę zdrowotną. Podlaskie szpitale mają duże problemy finansowe, bo nie wiadomo, czy NFZ zapłaci za wszystkie nadwykonania, a w przypadku szpitala klinicznego w Białymstoku to ponad 80 milionów złotych. Czy będą pieniądze w budżecie państwa?
Ja mam nadzieję, że na coś takiego jak zdrowie, to te pieniądze powinny być przede wszystkim, bo uważam, że są dwie sfery, bezpieczeństwo i zdrowie. I my nie możemy liczyć na to, czy będą pieniądze, czy ich nie będzie. My po prostu musimy mieć to poczucie bezpieczeństwa jako obywatele, jako pacjenci, że te pieniądze na zdrowie będą. I mam nadzieję, że będzie w końcu reforma zdrowia, bo ja uważam, że dopóki nie będą pieniądze szły za pacjentem, a będą w formie ryczałtu, to my naprawdę będziemy wrzucać do tego worka niesamowite ilości pieniędzy i nic to nie zmieni, bo służba zdrowia jest pojemna. Natomiast my musimy zacząć inaczej myśleć, inaczej tą służbę zdrowia uformować, żeby w końcu wystarczało tych pieniędzy. Teraz jest więcej. Jest to kilkadziesiąt miliardów więcej przeznaczonych na służbę zdrowia, a i tak jest za mało. A więc to nic nie zmieni, nie zmieni dokładanie. Tu trzeba zmienić w ogóle funkcjonowanie służby zdrowia.
No cóż, jest to temat bardzo poważny. Sytuacja w szpitalach jest dramatyczna.
Była
brakuje,
też, bo to nie jest tak, że
tak,
jest tylko teraz.
Ale przecież pani minister mówiła, że problemy znikną jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Wielu ministrów tak mówiło.
Za moment
PiSu
już.
Też ministrowie tak mówili.
Więc to jest kolejny przykład na zupełnej takiej nieodpowiedzialności. Tutaj ten służba zdrowia jest naprawdę źle zarządzane ministerstwem. ministerstwo, przez minister Leszczynę. To widać na każdym kroku. Próba likwidacji chociażby porodówek, no tam, gdzie jest no jedno z ważniejszych oddziałów, to próbuje się likwidować, a nie próbuje się rozwiązać.
To jest wszystko wyjaśnione. Oczywiście, jeśli są pobliżu, to nie będą likwidowane.
Pani poseł, w tej chwili oczywiście reforma jest zatrzymana, bo zbliżają się wybory, rozpoczyna się kampania i to tylko o to chodzi. Natomiast nie zmienia to faktu, że szpitale nie mają właśnie za zabiegi wykonane, że odwoływane są różne zabiegi. No to jest naprawdę narażenie ludzi na niebezpieczeństwo, na utratę zdrowia i życia, więc tutaj akurat no, to
przesuwane
powinno
są zabiegi
być
na
wszystkim
nowy rok, ale w sytuacjach, kiedy nie będzie miało to wpływu na zdrowie pacjenta. To, każdych
pani redaktor,
innych pacjenci
no to,
są przyjmowani.
Tak się mówi, natomiast kolejki są wydłużane i tutaj to, co pani podała przykład w Białymstoku, ale to samo dotyczy szpitali powiatowych. Naprawdę tutaj jest to, tak, w całej Polsce, jest to sytuacja dramatyczna i tutaj no, powinno być koniecznie to priorytetem właściwie. Tak się składa, że zawsze jest tak, że jak Platforma zaczyna rządzić, to pieniędzy nie ma. Wcześniej pieniądze były, wystarczały na wiele
dziedzin. To jest ustawa budżetowa jeszcze za czasów PiSu.
Natomiast w tej chwili...
No, ale, tegorocznej tak, ustawie budżetowej. W tegorocznym budżecie brakuje pieniędzy na to, co było zaplanowane.
Ale pani redaktor, no, widzimy, jak dochody zmalały. No przecież widać, ile jest mniej w dochodach z PIT-u, z CIT-u. No, tu jest problem. Czy chociażby jak spółki Skarbu Państwa, jakie mają straty w porównaniu do ubiegłego roku, więc no tutaj chyba no widać ewidentnie, że ta sytuacja zarządzania jest bardzo, bardzo to źle wygląda.
Czy ja mogę jeszcze się odnieść?
Tak?
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że nie da się w rok naprawić czegoś, co nie funkcjonuje kilkadziesiąt lat. Naprawdę, nie da się. To nie ma czarodziejskich różdżek. Ja prowadziłam działalność i wiem, że są różne wzloty, upadki, natomiast nie da się naprawić czegoś w rok, co nie funkcjonowało. Naprawdę.
A jutro trudną sytuacją finansową podlaskich szpitali zajmie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Jej przedstawiciele zamierzają wypracować specjalne stanowisko, które trafi do Rady Dialogu Społecznego, w której zasiada m.in. premier, a m.in. o sytuacji w ochronie zdrowia mówiły dziś w Grach Politycznych senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka oraz poseł Polski 2050 Barbara Okuła. Dziękuję paniom za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia za tydzień, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.